Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć, cześć. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o związkach. Ja wiem, że walentynki już były. A przynajmniej dla was były, bo dla mnie walentynki ciągle trwają. Ja ten odcinek nagrywam w walentynki, czyli tak, ten dzień, kiedy cały świat szaleje na punkcie kolorowych serduszek, czekoladek, wyznań miłości, wiązanych kwiatów, wyjść do restauracji i w ogóle tego całego kosmicznego kiczu. Jak zapewne mogliście zauważyć, ja za walentynkami nie przepadam. Jest dla mnie tam za dużo plastiku, za dużo kiczu, za dużo drogich rzeczy, które są obrandowane walentynkami. I w ogóle ten hype, ten klimat jest jakiś taki mega dziwny. Ja jakoś nie kupuję tego tematu okazywania sobie uczuć tylko jednego konkretnego dnia. Tak, jest to całkiem przyjemne święto, natomiast ja jestem fanką okazywania sobie uczuć codziennie. Okazywania sobie małych czułości, wychodzenia na randki bez okazji, zostawiania sobie, wiecie, małych liścików. Kiedyś w ogóle z Michałem mieliśmy taki zwyczaj, jak jeszcze można było wyjeżdżać, że sobie do torby wrzucaliśmy takie małe liściki albo zostawialiśmy w domu, w zależności w jakiej kolejności. Ale to wiecie, to mogę być ja. Może ja po prostu nie rozumiem walentynek. Zdarza się. Dzisiaj chciałam wam troszkę opowiedzieć, w sumie opowiedzieć, bo to nie jest interaktywna forma, o tym, dlaczego tak ważne jest mieć wspierającego partnera w domu i wspierające relacje, jak zbudować taką dobrą relację. Będzie też trochę o relacjach toksycznych, o relacjach przemocowych, bo nie sposób mówić o dobrych, zdrowych relacjach bez poruszania tematu szkodliwych relacji. Tym bardziej, że one niestety są dużo częstsze niż nam się wydaje. A jeszcze popkultura nie pomaga. Nie chcę tu wchodzić w jakieś tematy z cyklu ja mam dam 5 rad na idealny związek, ani w jakieś, wiecie, tłuby motywacyjne gówna. Bardziej chcę trochę opowiedzieć wam o tym, co działa u nas, trochę wam opowiedzieć o tym, co działa u naszych przyjaciół, a przy okazji też zwrócić waszą uwagę na to, co powinno gdzieś tam zapalić może niekoniecznie zawsze czerwoną, ale czasem też pomarańczową lampkę w naszych głowach. Dotknę też tematu granic naszych indywidualnych, dlaczego one są tak ważne w związkach i dlaczego należy ich chronić. To nie będzie temat jakiś drastycznie rozwinięty, tylko tak go zamarkuję. To co? Wskakujemy w temat. Każdy ma w głowie pewnie jedną, dwie albo i więcej takich idealnych jego zdaniem albo jej zdaniem relacji. Czy to jest zawsze wspierająca się grupa przyjaciół, jak w How I Met Your Mother, czy Big Bang Theory, czy to jest idealny związek, gdzie druga połówka zawsze jest taka, jaka być powinna, czy to jest, wiecie, jakiś super wampir, który skacze po drzewach i ratuje nas przed przejeżdżającymi samochodami i świeci w świetle dnia. Wiecie, to są takie związki czy relacje, gdzie nigdy się nie kłócimy, zawsze jest idealnie, takie wszystko albo nic, obie strony się rozumieją bez słów, seks jest zawsze zajebisty, nigdy się nie kłócimy, w ogóle kwiatki kwitną, gołębie na balkonie kukają, tęczą, a w lodówce zawsze są szampan i truskawki. Swoją drogą na takie wizje najbardziej podatne są kobiety. Niestety lata komedii romantycznych, wizji idealnej miłości, która w komediach romantycznych i w kinach i w ogóle wszędzie zawsze wymaga poświęceń, zrobiły swoje. Psycholożka Kasia Miller w ogóle mówi o tym jako o przeźliwym podstępie patriarchatu, który stworzył mit romantycznej miłości i ona uważa, że załatwili nas tym na szaro. Komedie romantyczne, harlekiny, bajki, ojejku, bajki dla dzieci typu Kopciuszek czy Śpiąca Królewna i wiele innych przekazów, jakie dostajemy z mediów, czasem w ogóle z szeroko pojętej kultury i nawet z lektur szkolnych, wzmagają nierealne wyobrażenie o księciu z bajki, który przyjedzie na białym koniu, który się pojawi, spełni wszystkie pragnienia, uratuje nas od codzienności, naprawi nam świat i będzie nam jak w filmie. Już pominę temat, czy ta Śpiąca Królewna faktycznie dała świadomą zgodę na ten pocałunek. I temat podsycania rywalizacji między kobietami opisanej w Królewnie Śnieżce. W ogóle nie macie wrażenia, że Andersen miał chyba jakoś dziwny problem z kobietami? Nie wiem, ale to jest na inną, zupełnie na inną historię. No i wtedy, jak Już się tak nasłuchamy, niezależnie czy to kobieta, czy mężczyzna, o tych fantastycznych wzorcach i o tym, że ten jedyny, ta jedyna przyjdzie i nas wybawi, nagle pojawia się taki partner albo partnerka, która nam gada same cudowności o tym, jacy jesteśmy cudowni, fantastyczni, piękni, mądrzy i w ogóle wow, czekałam na ciebie całe moje życie. Robi wielkie gesty, przynosi ogromne bukiety kwiatów, kupuje drogie prezenty, pojawiają się duże obietnice, to my powoli się zakochujemy. Tutaj jeszcze w pakiecie pewnie na tym etapie każdy udaje, że jest trochę lepszy niż jest w rzeczywistości. No i ta przysłowiowa śliwka wpada w kompot głębiej i głębiej i głębiej. No i tak jak jesteśmy tak zakochani, to w pewnym momencie dogania nas normalne życie. Więc te wszystkie cudowności, słodkości, cukiereczki i tak dalej schodzą na dalszy plan. Nie pojawiają się tak często. Zaczynamy się nawet odrobinę sobą nudzić. I zamiast, wiecie, takiego szczęścia, jakie oczekiwaliśmy na początku, pojawia się poczucie ogromnego zawodu, rozczarowania, dużo wzajemnych pretensji, jakieś zdrady, no i dużo takich zasadniczo bardzo niefajnych rzeczy. I super jest, jak to zauważymy i możemy się z tego całkiem sprawnie wyplątać. Gorzej jest, jak tego nie widzimy, bo jest to nieświadome, albo ciężko nam jest się z tego wyplątać, bo mamy już za dużo rzeczy do stracenia. Czy to jest kwestia tego, że mamy dzieci, kredyt, mieszkanie, status, no wiecie, tam tysiąc różnych rzeczy jest, które powodują, że ludzie nie chcą wyjść z takich związków. I teraz tak, pewnie każda z nas ma za sobą kilka podobnych sytuacji, czy to w relacjach przyjacielskich, czy w relacjach romantycznych. No i wiemy, że to nie są przyjazne relacje. Co więcej, każde rozstanie jest niesamowicie bolesne, no i nie wiem jak wy, ja czasem po rozstaniach już miałam tak, że sobie myślałam, wiecie co, zostanę sama, będzie mi dobrze, nie będę się musiała z nikim męczyć. Wręcz przez długi czas myślałam, że związki to jest taki wymyślny sposób na utrudnianie innym ludziom życia. I że ludzie łączą się w pary tylko po to, żeby im było źle, więc lepiej być szczęśliwym samemu, czy szczęśliwą samemu. Zupełnie poważnie, wiecie, jestem bardzo niezależną osobą. I tak sobie pomyślałam, że jeśli już bym miała znowu wejść w związek, to wejdę na niego zupełnie na swoich zasadach. Bo właśnie te wszystkie zabawy z cyklu, ukrywanie, niemówienie, zrywanie później strasznie mnie męczyły, strasznie mnie ściągały w dół. No i stwierdziłam, że to jest absolutnie tego nie warte. Dlatego też chciałam dzisiaj się z wami podzielić tym, czego się nauczyłam w procesie. Mianowicie, co przeczytałam w mądrych książkach, co usłyszałam od mądrzejszych ode mnie ludzi, rzeczy, które działają w związkach przyjaciół i w naszym. I wiecie, to ja nie jestem ekspertką od związków, więc to, czym się z wami dzielę, to są faktycznie wskazówki, które działają u nas. To nie jest tak, że te wskazówki, które ja wymienię, musicie wszystkie zaimplementować u siebie i wtedy będziecie szczęśliwi, bo to też nie jest recepta na dobry związek. To są bardziej drogowskazy i tyle. O, dobre, to wskakujemy. Dla mnie chyba najważniejsza rzecz dla zdrowego związku to jest to, żeby poznać siebie. I ja wiem, słyszysz to, pewnie chcesz za chwilę wyłączyć ten podcast, bo to taka trochę klisza. Daj mi chwilkę. W relacji, jak wchodzimy, to wchodzimy raz, że na różnych etapach rozwoju, dwa, no, słuchajcie, bierzemy dwójkę ludzi, którzy ze sobą totalnie wcześniej nie mieli nic wspólnego. Fajnie, jak się przyjaźnili, nie? Ale często jest tak, że ci ludzie po prostu się poznają i decydują się, że będą razem po dwóch, trzech, czterech randkach. No i ci ludzie zaczynają tworzyć coś wspólnego. No i w tych relacjach bardzo często na początku chowamy te nasze, w cudzysłowie, małe dziwactwa przed drugą osobą. Co znaczy małe dziwactwa? To są, nie wiem, jakieś seriale, których się wstydzimy, czy jakieś tam różne dziwne rzeczy, o których może nie będę mówić, bo przed wami też zachowam parę moich małych dziwactw. No natomiast chowanie swoich małych dziwactw przed osobą, z którą się żyje, bywa męczące. Nie rokuje dobrze do związkowi, no i nigdy gdzieś tam nie poznacie się w pełni. Zresztą dlatego też wymyślono tą całą ideę guilty pleasures, żeby trochę odstygmatyzować te małe dziwactwa i pokazać, że to wcale nie dziwactwa i więcej osób tak ma. Natomiast dzięki temu, że znasz siebie, wiesz, które z tych małych rzeczy są dla ciebie na tyle ważne, że nie chcesz ich odpuścić, nie chcesz ich chować. I też masz taką listę krytyczną rzeczy, dzięki którym wiesz, że hej, no jak mój partner tego nie zaakceptuje, no to nie, ja się nie będę czuła dobrze, ja się będę czuła źle w związku i ja nie chcę takiego związku. Dlatego mówię, że poznanie siebie jest super ważne. Poznanie siebie też pomaga ci znaleźć swoje rytuały i to, co cię uspokaja. I ja chciałam powiedzieć o tym, że piję herbatę rano i budzę Michała piszczącym czajnikiem. Natomiast Michał, jak ten scenariusz przeczytał, mówi, że moim przyzwyczajeniem jest to, że chaotycznie wsadzam rzeczy do zmywarki i nie umiem mnie tego oduczyć. Cokolwiek to znaczy. Ja uważam, że dobrze wsadzam rzeczy do zmywarki. Nie wiem, o co mu chodzi. Nie, tak poważnie, to mistrzem wsadzania rzeczy do zmywarki u nas jest Michał. Kolejnym punktem, który dla mnie w związku jest super, super ważny i myślę, że to też się przewija w wielu miejscach, to jest szczerość. I pamiętacie pewnie te historie z dzieciństwa, że kłamstwo mają krótkie nogi, albo zostając już w tym temacie bajkowym, historię Pinokia, któremu rósł nosek za każdym razem, kiedy kłamał. I tak wiem, że to też brzmi jak klisza i pewnie nie jedna z was się teraz zastanawia, dlaczego o tym mówię, no bo przecież prawdziwy związek powinien się opierać na szczerości i rozmawiamy ze swoim partnerem o wszystkim. No to teraz zastanówcie się, ile razy wam się zdarzyło odpowiedzieć na pytanie, co się stało, takim złowrogim nic. Pomimo tego, że to wcale nie było nic, a w sumie coś dużego i wypadałoby o tym pogadać, ale nie chcę wam się kłócić, albo nie chcecie rozkopywać tematu, to jest dokładnie ten typ szczerości, o który mi chodzi. To jest ten typ, który uczy nas rozmowy o problemach, uczy nas rozmowy o tym, co nas boli i cieszy i który też tworzy dla nas bezpieczną przestrzeń i wzmacnia naszą relację. Przeczytałam kiedyś, chyba też w jakiejś mądrej książce albo w mądrym artykule, że w szczęśliwych związkach naczynia zmywają się same. No cóż, nie zmyją się same, to ściema, trzeba je pozmywać, tak samo jak trzeba wynieść śmieci. Ale to nie o to chodziło w tym. Chodziło bardziej o to, że dzięki takim szczerym rozmowom i dzięki unikaniu tej drobnej, pasywnej agresji, te małe rzeczy, które nas bolą, nie akumulują się. Więc one, wiecie, to nie jest tak, że jest efekt kuli śnieżnej, jak już to tak się nabuduje i to będzie takie ogromne, to nagle przyjdzie i nam to wybuchnie z siłą bomby atomowej. Tylko raczej porozmawiamy o tym spokojnie. Co nie znaczy, to jest punkt trzeci, że kłótnie są złe. Kłótnie są bardzo dobre, kłótnie nam są potrzebne i nie warto za wszelką cenę unikać kłótni, ponieważ dobra kłótnia oczyszcza atmosferę. Ale co to znaczy dobra kłótnia? To jest kłótnia bez generalizacji, czyli albo ty nigdy nie wynosisz śmieci, albo ty zawsze marudzisz. Jest to kłótnia z dużą dozą zrozumienia i przede wszystkim empatii, bo pamiętajmy, że związki tworzą różni ludzie, nawet jak już wiecie, po dobrych paru latach związku myślicie, że wiecie wszystko o swoim partnerze, to wierzcie mi, nie wiecie, co mu chodzi po głowie. Naprawdę. Swoją drogą, dobra wskazówka taka na każdą kłótnię, to jest to, co czasem słychać w filmach, poważnie. To jest jedyna dobra rzecz, którą kiedyś wyciągnęłam z komedii romantycznej. Czyli żeby się odkłócić przed położeniem spać. My tak z Michałem praktykujemy. I powiem wam, że to jest w ogóle super rzecz. Dlaczego? Bo łatwiej nam jest rano wstać, zacząć dzień, nie jesteśmy na siebie zdenerwowani, nie jesteśmy na siebie źli. Fakt, czasem mamy kaca moralnego po kłótni, co też jest absolutnie okej, ale jest nam łatwiej wejść w dzień. A z fizjologicznego punktu widzenia, tak żeby was jeszcze do tego zachęcić, jak idziemy spokojniej spać, to śpimy lepiej. Normalizujemy wydzielanie hormonów, bo każda kłótnia jednak to jest dosyć jakby trudna hormonalnie czynność dla naszego organizmu. Rośnie nam adrenalina i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, że jesteśmy spokojniejsi, nasze hormony mniej szaleją, odpoczywamy bardziej i następnego dnia jesteśmy bardziej wypoczęci fizycznie i psychicznie. A brak snu, nie wiem czy wiecie, w wielu badaniach porównuje się do skutkami do upojenia alkoholowego. Nie wiem, czy was nie oszukam, ale to jest chyba 0,4 albo 0,6, równowartość 0,4 albo 0,6 promila. Więc możecie być trzeźwi, a dalej jeździć jak pijani. Jak jesteśmy przy temacie kłótni, to czwarty punkt jest turbo ważny, mianowicie słuchanie. I chodzi tu o takie słuchanie nieoceniające. Takie słuchanie, gdzie nie mamy w głowie już tysiąca myśli, co by powiedzieć dalej. O słuchanie, które nie jest dla nas wysiłkiem. To nie jest tak, że hej, dobra, muszę cię posłuchać, ale w ogóle nie mam na to ochoty, nie chcę tego robić, ojej, nie. Oh. Nie, chodzi o takie słuchanie, gdzie faktycznie chyba w szkołach nam o tym mówiono jako aktywne słuchanie, nie? Więc chodzi o takie słuchanie, które powoduje, że druga osoba czuje, że my jej słuchamy. Dzięki temu ta rozmowa staje się pełniejsza, a nie jest taka, wiecie, pusta, nie jest pustym połączeniem monologów. Bo to jest najgorsza rzecz, która się może zdarzyć w związku. Puste połączenie monologów. I trochę pokłosiem tego jest punkt piąty, czyli wsparcie, bo słuchając się, wiecie, co jest dla siebie nawzajem ważne i możecie się wspierać nawet w najbardziej szalonych pomysłach. Wiecie, i z tym wsparciem chodzi o to, żeby dać swojemu partnerowi, partnerce, przyjacielowi możliwość bycia najlepszą wersją siebie i bycia szczęśliwym. I to czasem bywa bardzo ciężkie i bardzo trudne, ponieważ szczególnie w związkach jest tak, że czasem szczęście partnera może kłócić się z tym, co dla nas jest ważne. Albo może się odbijać na nas. I teraz w ogóle to jest niesamowicie trudne, żeby to oddzielić, żeby móc wspierać partnera, a przy okazji myśleć o sobie i nie czuć straty. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Może taki przykład bardzo przyjemny. Może być tak, że na przykład wasz partner pracuje w korporacji i myśli o założeniu swojej firmy i wiecie, że jak on z tej korporacji odejdzie, nim założy swoją firmę, potrwa trochę, nim wam się pułap finansów wyrówna. No i teraz może macie kredyt, może macie dzieci, może macie psa, który wymaga dużych nakładów finansowych. I słysząc o tym, u was może się włączać mechanizm obronny. Nie, nie rób tego, bo będzie nam gorzej, będzie mi gorzej. I to jest ten moment, kiedy warto porozmawiać, podzielić się swoimi wątpliwościami, ale też dać partnerowi przestrzeń na wsparcie. I przestrzeń, żeby pomyślał o tym, co się dzieje. Bo to jest punkt kolejny. Kluczowe decyzje naprawdę warto podejmować razem. I ja tu nie mówię o takich rzeczach jak czy ściąć włosy, czy nie ściąć włosów, bo to jest trochę patologiczne i to jest trochę toksyczne, jeśli partner ci dyktuje, czy masz ścinać włosy, czy nie. Ale mówię tutaj o decyzjach i o poważnym przegadaniu tematów, takich jak gdzie chcemy mieszkać. Czy chcemy mieszkać w domu, czy w mieszkaniu, czy chcemy psa, czy chcemy kota, czy chcemy dzieci, czy nie chcemy dzieci. Warto mieć taką listę tematów, dlatego że jak te tematy przegadacie, to unikniecie rozczarowania w przyszłości i poznacie swoje granice. Ponieważ często jest tak, że dopóki nie zaczniemy się zastanawiać nad pewnymi tematami, nie znamy naszego stanowiska na ten temat. I tu niestety może się okazać tak, że pomimo ogromnego uczucia, ogromnej sympatii do siebie, macie dwie różne wizje na to, kim chcecie być, jak chcecie funkcjonować, co chcecie zrobić. I może się okazać, że nie powinniście być razem. Albo że być razem będzie się wiązało z dużymi wyrzeczeniami i będziecie musieli wejść na bardzo dużo kompromisów. Kolejnym dla mnie ważnym punktem to jest zdawanie sobie przestrzeni. Bo tak jak wam mówiłam na początku, związek to jest taki dziwny twór, gdzie dwójka ludzi, często o totalnie różnych temperamentach, łączy swoje dwa osobne życia w jedno i ma w tym wytrwać. Ma to przetrwać? Już nie chcę wchodzić tutaj w temat, czy monogamiczność leży w naturze człowieka, czy nie, a nie leży. Bardziej chcę poruszyć to, że w związku potrzeba nam chwili na oddech, chwili, żeby za sobą zatęsknić i kurde, no można zwariować, jak się wszystko robi razem. Ja osobiście zawsze patrzyłam na takie pary z takim trochę niedowierzaniem, jak wy możecie wszystko zawsze robić razem, ale wszystko. Przed pandemią było fajnie, bo można było wyjść z kumplami na piwo, z przyjaciółkami do kina, na samotną kolację w restauracji. Ja na przykład kochałam, uwielbiałam brać swojego Kindla i iść do jednej z kawiarni, siedzieć i czytać. Po prostu marzenie. Natomiast w czasie pandemii już tak nie jest. W czasie pandemii samotny spacer w reżimie sanitarnym, no tych opcji jest trochę niestety mniej. W ogóle coraz głośniej się o tym mówi, że zamknięcie par w domach spowodowało problemy w związkach, bo codzienne życie no, pary dogoniło. Wiecie, zawsze był dom, dzieci, w sensie odbieranie dzieci ze szkoły, przyjaciele, przyjaciółki, kina i tak dalej. I nagle się okazuje, że przy tak nawarstwionym czasie ze swoją drugą połówką Ludzie się wcale nie lubią, nie chcą być ze sobą i się rozwodzą. Szukałam statystyk i tak mało sensownych statystyk znalazłam poza takimi word of mouth. Ale znalazłam jedną ciekawą historię. W maju, czyli po pierwszym lockdownie w Portugalii, liczba złożonych pozwów rozwodowych wzrosła 5 razy w stosunku do kwietnia. Co w ogóle jest? Wow. Jak myśmy się zaczęli z Michałem spotykać, to jakoś w drugim miesiącu chłopak dostał na klatę moją wersję dawania sobie przestrzeni, czyli me time. W sensie czas dla mnie i tylko dla mnie. I jak Michał był u mnie w mieszkaniu, to zdarzało mi się powiedzieć: kochanie, wiesz co, to na pewno nie chodzi o ciebie, ale proszę wyjść. I tak z perspektywy czasu sobie myślę, że to może bardzo trudno brzmieć, ale to jest coś, co mi pozwoliło zachować przestrzeń psychiczną i pozwoliło mi wejść w ten związek tak, że jest nam dobrze teraz. No niestety nie ma opcji za bardzo, żeby Michał wyszedł sobie gdzieś na 2-3 godziny. Ani ja też nie mogę wyjść na 2-3 godziny, więc zamykam się w jednym pokoju i nie wychodzę. Kolejną ważną rzeczą jest wdzięczność i okazywanie sobie wdzięczności i docenianie siebie. Wiecie, no ja wiem, że część z nas może powiedzieć, no przecież to jest oczywiste, że mój mąż mnie odbierze z pracy, albo to jest oczywiste, że moja żona mi ugotuje obiad. Także pójdę w te takie, wiecie, strasznie stereotypowe role. Natomiast okazywanie wdzięczności jest mega ważne, bo pokazuje komuś, że doceniamy jej, jego wysiłek. I że ten wysiłek jest dla nas wartościowy. To nie mają być, no nie ma być, wiecie, takie puste dziękuję na odszczypnego. Na zasadzie, o, dzięki. Tylko faktycznie docenienie i wdzięczność. Bo dzięki docenianiu tych małych rzeczy, które ktoś dla nas robi, my się też lepiej nastawiamy do tej osoby, tak swoją drogą, jak psychologia działa, ale też ta osoba czuje się zauważona i widziana, przez co też tej osobie jest przyjemniej po prostu. I swoją drogą, w ogóle wdzięczność poza tym takim plusem związkowym, dla nas fizjologicznie jest dobre, ponieważ dużo się mówi o tym, że wdzięczność została połączona i z pozytywnymi rezultatami, może nie tyle przy leczeniu depresji, ale u osób, które miały dzienniczek wdzięczności, w połączeniu z lekami objawy depresji się zmniejszyły szybciej niż u osób, które tego dzienniczka wdzięczności nie miały. No i też mówi się o tym, że wdzięczność pomaga nam obniżyć ciśnienie krwi, co z kolei odbija się na zdrowiu naszego układu krwionośnego, więc w ogóle, słuchajcie, same plusy. Dobra, kolejny punkt jest taki, że warto się razem śmiać. Bo śmiech zbliża, śmiech pomaga nam wydzielać dużo fajnych hormonków jak oksytocynka czy dopaminka i dzięki temu się do siebie po prostu zbliżamy. A dodatkowo rozładowuje to konflikty jak cudo. Naprawdę. Nawet w trakcie kłótni żarcik wchodzi jak miód. I ostatnia rzecz, dla mnie super ważna, to był taki jeden z moich warunków, bez których ja bym w związek nie weszła, to jest podział obowiązków domowych. Bo ja jestem ogromną niefanką sytuacji, w której facet zajmuje się tak zwanymi męskimi zadaniami, a kobieta zajmuje się kobiecymi zadaniami, bo zupełnie szczerze, i tu uwaga dla wrażliwszych słuchaczy, o ile zadanie do wykonania nie wymaga męskich genitaliów ani żeńskich genitaliów, to to zadanie mogą wykonać obie płcie. W sensie, rozumiem, że zwyczajowo na przykład mówimy, że facet kosi trawę, albo mówimy zwyczajowo, że kobieta gotuje, albo sprząta. I to jest jakaś tam naleciałość zwyczajowa, nie będę w to wchodzić, natomiast ja uważam, że tym się należy dzielić i to nie jest wersja pomocy mi w obowiązkach domowych przez Michała, tylko to jest po prostu Michał robiący obowiązki domowe. Mieszka w tym domu, brudzi w tym domu, ja w tym domu, więc czasem może zrobić pranie, może posprzątać, może wynieść śmieci. I ja wiem, że za chwilę ktoś się odezwie i powie, no tak, no ale wiesz, bo faceci są silniejsi, więc mogą sobie poprzenosić meble, a kobiety, nie wiem, potrafią szyć. I tak, zgadzam się, że trzeba korzystać z tych umiejętności takich jednostkowych, nie? I te, które dana osoba ma wykształcone. I czasem to faktycznie pokrywa się z tym, że na przykład Michał u nas wbija gwoździe do ściany, ale Michał też jest najlepszym wsadzaczem do zmywarki. Naprawdę, nie żartuję. Może miał trochę racji z tym, bo ja tak trochę chaotycznie faktycznie wsadzam rzeczy do zmywarki, a Michał potrafi upchać wszystko i to w taki bardzo logiczny sposób. I patrzcie, jakie połączenie. Troszkę się nagadałam o tym, jak zbudować fajny związek. Podzieliłam się z wami tym, co u nas działa, co działa u naszych przyjaciół. Natomiast nie mogę wypuścić tego odcinka bez podania wam paru wskazówek na temat tego, jak poznać, że relacja jest, delikatnie mówiąc, toksyczna. I tutaj nasze granice i ich naruszanie może być dobrym systemem feedbackowym i ostrzegawczym. Czyli na przykład, jeśli potrzebujecie czasu dla siebie, a ktoś permanentnie wam na to nie pozwala, albo ktoś niby przypadkiem patrzy na wasz telefon, albo wiecie, mocno dopytuje się, gdzie idziecie i czujecie, że was to ogranicza, to może być dobrym znakiem na to, że chyba coś jest nie tak. Poza tym takim naszym wewnętrznym kompasem, sygnałem ostrzegawczym i taką już ciemną pomarańczową lampką może być to, że partnerka ma takie skłonności do traktowania nas instrumentalnie. Traktuje nas podmiotowo, jako swoją własność, próbuje kontrolować różne sfery naszego życia i ma także tendencję do reakcji agresywnych. Tak już rozkładając na czynniki bardziej pierwsze, czyli rozkładając na więcej detali, na przykład partner może wykazywać, albo partnerka, patologiczną zazdrość, czyli niezależnie z kim wychodzicie i gdzie, to są telefony, wydzwanianie, to jest wręcz dopatrywanie się waszego nowego faceta albo kobiety w każdej osobie, którą poznacie. To jest kontrola waszego życia do najmniejszego elementu, czyli pamiętacie, tam wyżej mówiłam o ścinaniu włosów. Słuchajcie, no taka kontrola przejawia się nawet w tym, że ci partnerka mówi: hej, nie wolno ci ścinać włosów, hej, nie wolno ci wyjść. Czy nawet mówi: wiesz co, nie lubię cię w tych spodniach, masz od dzisiaj zawsze chodzić w spódniczkach. Kolejnym takim ciemno-pomarańczowym sygnałem, jak już nie czerwonym, jest izolowanie ciebie od twoich znajomych i przyjaciół. I okej, dlaczego mówię o ciemno-pomarańczowym, a nie od razu czerwonym? Bo na początku związku wszyscy mamy tendencję do tego, żeby się izolować, bo chcemy jak najwięcej czasu spędzić z tą osobą, która jest dla nas ważna, z tą osobą, którą dopiero poznajemy i tą osobą, która potencjalnie może być naszym partnerem życiowym. Schody zaczynają się wtedy, jak już jesteście jakiś czas w związku i dalej występuje ta potrzeba izolacji razem z zazdrością i do tego odbywa się taki proces uzależnienia ciebie emocjonalnie i psychologicznie od danej osoby. Tam też mogą być jakieś historie z namową do porzucenia pracy, do zmiany zainteresowań i tego typu rzeczy. Czwartym takim lampkiem czerwonym to jest wszelkiego rodzaju ocenianie, które charakteryzuje się w większości krytyką, albo głównie krytyką. I to może być krytyka wyglądu, czyli na przykład mówienie: hej, jesteś brzydka, brzydko się pomalowałaś, jesteś za gruba, jesteś za chuda, przytyło ci się 5 kg, musisz je zrzucić, bo już nie jesteś dla mnie atrakcyjna. Ale też deprecjonowanie ciebie jako osoby, czyli mówienie: jesteś głupia, twoja rodzina jest głupia, nie nadajesz się do niczego, znowu stłukłaś szklankę, czy ty w ogóle jesteś w stanie zrobić coś dobrze. To też mogą być tematy z cyklu sugerowania choroby psychicznej, czyli znowu płaczesz, jesteś niestabilna emocjonalnie, powinnaś się iść leczyć, weź znaleźć specjalisty, ja nie mogę z tobą wytrzymać. I wiecie, no ja nawet jak to mówiłam, to mnie to wszystko mega boli, a nie wyobrażam sobie, jakby tego trzeba było słuchać na co dzień. Piątym takim kawałkiem to jest wzbudzanie poczucia winy. Ale to nie jest tylko wzbudzanie poczucia winy, tylko też zrzucanie odpowiedzialności i brak niechęci do podejmowania decyzji, żeby mieć czyste rączki, jak ten Poncjusz Piłat, nie? I wtedy ty jesteś winna wszystkiemu. Czy to wybraniu złej drogi do pracy, dlatego stoicie w korku, czy to, nie wiem, złego jedzenia w restauracji, czy no poważniejsze tematy, nie? No, ale to jest takie zrzucanie winy zawsze na ciebie, bo ta osoba zawsze jest czysta i kryształowa. Trochę połączone, ale dalej inne, to jest wymuszanie na tobie nie pójście do pracy, używając do tego manipulacji. Czyli chowanie kluczyków, chowanie portfela, chowanie ubrań. To już tak ekstremalnie, nie? Udawanie, że jest się chorym, zabieranie kart kredytowych, tego typu rzeczy. Siódmym takim aspektem to jest szeroko rozumiana agresja. I to nie zawsze łączy się z biciem. Bo często to jest bicie, ale to nie zawsze łączy się z biciem. Czasem to jest po prostu zachowanie nieadekwatne do skali problemu. czyli ta szklanka, o której ja wspomniałam wyżej. No i zbiła się szklanka. Zdarza się. Osoba, która jest toksyczna, która jest przemocowa, mogłaby z tego zrobić totalnie dużą aferę z krzykami, z zastraszaniem, z rozbiciem 5 dodatkowych szklanek i tak dalej. To z kolei powoduje, że ty w tym związku możesz się czuć samotnie. Samotnie, choć masz partnera, choć masz osobę, która teoretycznie powinna być przy tobie i być twoim oparciem, to ty tak naprawdę czujesz się samotnie, mając wrażenie, że musisz wszystko samodzielnie organizować, nie słyszysz nigdy podziękowań. W ekstremalnych wypadkach, bo to jakby to nie, że to nie są ekstremalne przypadki, bo każda z tych sytuacji jest strasznie smutna. I ja muszę robić przerwy nagrywając to, bo mi się aż głos trzęsie momentami. Natomiast już w takich ekstremalnych przypadkach, poza przemocą psychologiczną, która jest bardzo trudna w ogóle do naprawienia później, prawda, bo to wymaga lata terapii, dochodzi też do przemocy fizycznej lub niestety jeszcze dosyć częstej przemocy ekonomicznej. Czyli przemoc ekonomiczna, czyli do po prostu racjonowania pieniędzy. Często to się zdarza w sytuacjach takich, gdzie jedno pracuje, drugie nie pracuje, bo się zajmuje domem. I jak sobie to wszystko poskładacie, to każdy z tych sygnałów jest potencjalnie pomarańczowym światełkiem, często już czerwonym, a jak występuje więcej niż jeden, to zdecydowanie warto się zastanowić nad relacją, w której jesteśmy. I tutaj pamiętajcie, jeśli albo wy, albo ktoś z waszych bliskich jest w toksycznym albo przemocowym związku, proszę zgłoście się do jednej z organizacji pomocowych, jak na przykład Centrum Praw Kobiet czy Centrum Wsparcia Kryzysowego. Ja wam zostawię namiary na te centra w notatkach do odcinka. Hiku, powiem wam, że nagrywanie tego fragmentu o toksycznych, patologicznych relacjach było dla mnie niesamowicie trudne. Naprawdę co chwilę mi się głos trząsł, bo strasznie mi jest przykro. I wiem, że tak wygląda rzeczywistość wielu osób i strasznie mnie to boli. Dobra, podsumowując. Wyobrażenie, które my mamy o związkach i to, jak my wchodzimy do związków, bardzo często jest uwarunkowane tym, co widzimy w popkulturze, czy to w komediach romantycznych, czy harlekinach. I tutaj też niesamowicie często jest ten taki element poświęcania się dla związku, co delikatnie mówiąc nie jest najlepszą opcją na świecie. Natomiast podstawami do stworzenia dobrego związku jest wzajemna szczerość, wzajemne słuchanie, bycie razem, okazywanie sobie wdzięczność i wsparcie. I każdy z nas ma inne potrzeby, inne granice i dla każdego z nas idealny związek będzie wyglądał inaczej. I dopóki ta wizja jest zdrowa, czyli nie wymaga tego, żeby ktoś się poświęcał, oparty na szacunku, który też jest zresztą bardzo ważną rzeczą w związku, i obie strony są zadowolone, to super. I to naprawdę nasze związki i relacje z przyjaciółmi nie muszą być tak cukierkowe, jak ta walentynkowa komedia romantyczna. Pamiętajcie też, i to jest bardzo ważne, że te cukierkowe, miodowe, cudowne związki, które widzicie w internecie, one nie są takie zawsze. To, co wy widzicie w internecie, a już w ogóle w filmach, ale internet to jest taka namiastka, wiecie, że niby prawdziwego życia, to jest dalej mocno reżyserowane. Pokazywane wam są rzeczy, które dana osoba czuje się komfortowo, żeby pokazać. I przynajmniej do dzisiaj nie widziałam na Instastory ani na Facebooku nagrania pary, która by się kłóciła. W sensie nie widziałam influencera, który wrzuca stories z tego, jak się kłóci ze swoim partnerem, o to, kto wyniesie śmieci na przykład. Także te wszystkie kolorowe cudowności, które widzimy na Instastories czy na internetach, one przez większość czasu naprawdę takie nie są, a przynajmniej nie są takie zawsze. No i to tak na tyle w temacie, jeszcze tak dla rozluźnienia, bo odcinek był dosyć trudny pod koniec. Podrzucę wam historie na temat Świętego Walentego, które są takie trochę niejasne. Więc jak wiemy, Święty Walenty jest świętym, który patronuje zakochanym, ale też chorym psychicznie i chorym na padaczkę. I jedna legenda na temat Świętego Walentego jest taka, że jak cesarz rzymski stwierdził, że żonaci mężczyźni są bezużyteczni społecznie, bo zostają w domu, zostają z żonami i w ogóle zajmują się domem, powiedział, że nie będzie ślubów, bo mężczyźni powinni uczestniczyć w wojnach. No ale święty Walenty się zlitował i zaczął ignorować ten zakaz i udzielał ślubów młodym zakochanym parom. No i pierwsza to jest taka, że niestety przez to zmarł, bo jego sekret się wydał, no i oczywiście no, przeciwstawił się cesarzowi jak można. Natomiast druga historia jest zgoła inna i dotyczy cudownego leczenia. I tam jest opisane to tak, że właśnie święty Walenty został obdarzony przez Boga niezwykłą mocą uzdrawiania. No i doszła tam ta wieść szybko do filozofa Kratona, którego możecie kojarzyć z różnych zajęć, którego syn był ciężko chory na padaczkę i no wiecie, wtedy tego się w ogóle nie leczyło, więc czekało go życie pełne cierpienia. Święty Walenty zgodził się pomóc rodzinie Kratona pod warunkiem, że ten nawróci się na chrześcijaństwo. Taki wiecie, cud za wiarę. Nie wiem, nie wiem z bardzo jak to skomentować. No ale w każdym razie święty Walenty pomógł synowi Kratona i ten faktycznie nawrócił się na chrześcijaństwo. Został on ochrzczony, jego bliscy i jego uczniowie. Co się średnio spodobało senatowi rzymskiemu. Uznano, że Walenty jest niebezpieczny dla państwa, aresztowano go i skazano na śmierć. Biedny facet. Dobra, tym optymistycznym akcentem o tym, jakie historie mamy o świętym Walentym i tak naprawdę nie wiemy, co jest prawdą. Ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Dajcie mi proszę znać, jak wam się ten odcinek podobał, czy to na Instagramie projekt.gotowanie, albo napiszcie mi maila na kasia@projektgotowanie.pl. Do usłyszenia za tydzień i buziaki. Pa, pa!